Równo też miło Państwa powitać. Jak widać, pracuję w naszej klasie. Postaram się pokrótce przedstawić kilka, tak naprawdę to będzie koncept w tym przypadku, tylko prezentacja zestawu najlepszych praktyk, jakie my stosujemy przy rozwijaniu tego typu serwisu, jakim jest nasza klasa. Będzie tak naprawdę agenda tej prezentacji skupi się na, nie będę za bardzo wnikał szczegółowo w każdy z aspektów, który omówię, tylko tak naprawdę chciałbym pokazać, że prowadzenie takiego serwisu to jest szereg różnych procesów, czynności czy decyzji, które trzeba codziennie podejmować i których trzeba mieć chociaż trochę doświadczenia, żeby już nie popełniać takich rażących błędów, które mogą skutkować problemami w późniejszym czasie. Opowiem pokrótce, na czym należy się skupić, wybierając serwerownię do otrzymywania takiego serwisu, jak w jaki sposób dostarczać internet do takiej serwerowni, w jaki sposób, czy o czym należy pamiętać, dokonując zakupu wyposażenia, w jaki sposób uniknąć ponoszenia kosztów na wykupywanie serwisów gwarancyjnych z gwarantowanym czasem wyprawy, jak uprościć sobie zarządzanie infrastrukturą, jak pokrótce można zorganizować proces tworzenia oprogramowania, jak to wygląda u nas, jakie są takie najważniejsze elementy w architekturze oprogramowania, o których należy pamiętać i które my stosujemy, w jaki sposób dobrze planować pojemność swojego systemu i panować nad jego wydajnością i na sam koniec, czyli pokrótce opis architektury systemów operacyjnych, które my stosujemy i które uważamy, że są odpowiednie do serwisów tego typu. Początek każdego startupu w obecnych czasach jest mniej więcej taki sam, czyli zaczyna się od postawienia jakiejś stronki na serwerze wirtualnym u jednego z dostawców usług hostingowych. W naszym przypadku to był serwer w Home, oczywiście technologia MySQL, PHP, jakiś tam serwer HTTP, zazwyczaj to jest Apache, chociaż w przypadku Home było inaczej. No i po pewnym okresie takie rozwiązanie wydaje się już mało wystarczające. No i trzeba się zastanowić nad innymi rozwiązaniami. Naturalnym krokiem jest zakup własnego dedykowanego serwerownia w jakiejś taniej serwerowni, czy to w Niemczech, czy to w Stanach. Jednak po pewnym czasie okazuje się, że takie rozwiązanie też jest już niewystarczające, bo ilość awarii takiego rozwiązania jest bardzo duża, a poza tym nie ma możliwości mocnego ingerowania w sposób, w jaki ten serwer jest podłączony do sieci, czy z jakich komponentów on jest zbudowany. No i wtedy w życiu każdego takiego startupu dochodzi do momentu, w którym trzeba się zdecydować na wydzierżawienie własnej dedykowanej serwerowni. W momencie, kiedy zaczynamy szukać takiej serwerowni, należy zwrócić uwagę na te kilka aspektów, które tutaj zaprezentowałem. Chodzi o to, żeby serwerownia była jak najbardziej neutralna. Najważniejsze, jednym z takich kluczowych elementów jest to, żeby serwerownia była neutralna technologicznie, czyli żeby nie narzucała swoim klientom rozwiązań, jakie mają stosować, czyli w tym przypadku chodzi o vendora serwerowego, vendora wytwórnia sieciowego i innej całej gamy rozwiązań. W krótkim okresie czasu może się wydawać, że to nie jest nic złego, ale w dłuższej perspektywie może to skutkować tym, że nie będziemy w stanie rozwijać infrastruktury w taki sposób, jaki chcemy. No i oczywiście ceny zakupu tego sprzętu mogą nie być w 100% atrakcyjne. Jeżeli chodzi o łączność, o to, żeby serwerownia nie starała się za bardzo ingerować w łącza, gdzie je kupujemy, w jaki sposób je do siebie dostarczamy i od kogo. No i oczywiście okablowanie. Kilka serwerowni w Polsce pobiera bardzo duże stawki za wykonywanie, tak naprawdę narzucają firmę zewnętrzną, która może wykonywać połączenia okablowania pomiędzy naszymi szafami. No i oczywiście te stawki są mało przystające do warunków rynkowych. Jeżeli się zdecydujemy na jakąś serwerownię, która nie ma tych niedogodności, to też należy patrzeć na to, żeby w serwerowni było odpowiednio dużo miejsca. Nie jest sztuką na początek stworzyć gdzieś szafy, tylko w momencie rozwoju może się okazać, że tego miejsca po prostu dla nas nie ma i na początkowej fazie rozwoju zachodzi konieczność przeniesienia infrastruktury do innej serwerowni, co jest operacją bardzo ryzykowną. No i oczywiście pożera nasz czas, który mógłby być przeznaczony na rozwój nowej funkcjonalności czy uruchomienie nowych usług. No jak to miejsce już mamy, czyli mamy miejsce na początek, mamy jakieś tam perspektywy na przyszłość, tego miejsca nie musi być od razu dostępne, mogą być jakieś tam plany rozwojowe. Serwerownie można pokazać, że w ciągu 6 czy 4 miesięcy od złożenia zamówienia są w stanie wybudować nową powierzchnię kolokacyjną i udostępnić ją nomiom produkcyjnie. Ważna też jest ilość energii i sposób, w jaki ta energia jest dostarczona takiej serwerowni. Z naszego punktu widzenia wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem jest, jeżeli taka serwerownia zasilona jest z dwóch trafostacji, na każdym z tych zasilań jest odpowiednia rezerwa energii, nie tylko dla nas, ale też dla pozostałych klientów serwerowni i tej energii powinno być wystarczająco nie tylko na serwery, ale również na zasilanie systemu klimatyzacji. W niektórych przypadkach jest tak, że jest jakaś tam moc dostępna na tych obwodach zasilających, ale się okazuje, że w momencie, kiedy wszystkie serwery zaczynają pracować na 100%, to na przykład brakuje prądu dla klimatyzacji. Dlatego trzeba też patrzeć na to, jak zwymiarowane jest oburzenie tej energii. No i oczywiście standardem na rynku są podtrzymywanie UPS-em i agregat lub agregaty, w zależności od rozwiązania i firmy, która to dostarcza, taką powierzchnię kolokacyjną. No i oczywiście nie ma serwerowni bez klimatyzacji. To też jest jeden z bardzo istotnych elementów. No, wiadomo, serwery bez prądu nie pracują, bez klimatyzacji przez chwilę też popracują, ale po jakimś czasie albo się zepsują, albo zadziałają mechanizmy, które będą skutkowały tym, że te serwery się wyłączą z uwagi na wysoką temperaturę poszczególnych komponentów. Przeglądając czy analizując system klimatyzacji, jaki oferuje serwerownia, trzeba zwrócić na to, żeby pierwszy był prąd do tej klimatyzacji, żeby zasilanie tej klimatyzacji, jeżeli nie jest zabezpieczone UPS-ami, to żeby było zabezpieczone przynajmniej agregatem. Jak wiadomo, zanik klimatyzacji na 10 minut to nie jest katastrofa. Ważne, żeby po tych 10 minutach ta klimatyzacja wystartowała na agregacie i chłodziła dalej nasze urządzenia. Oczywiście standardem, wiadomo, sprzęt komputerowy kosztuje bardzo dużo pieniędzy i ma taką przypadło, że jak się pali, to się pali błyskawicznie. Pożar w serwerowni trwa bardzo krótko i zazwyczaj ma fatalne skutki. Dlatego ważne jest, żeby w serwerowni po pierwsze było gaszenie gazem, no i znajdował się system wczesnej detekcji dymu, żeby tak naprawdę działał, zanim w ogóle zacznie się coś palić, albo palić na większą skalę. No i oczywiście też lokalizacja serwerowni. Wybierając lokalizację, trzeba się tak zastanowić, czego oczekujemy od takiej lokalizacji. Jak wiadomo, możemy sobie wybrać serwerownię w centrum, na przykład zlokalizowaną w centrum handlowym, albo serwerownię zupełnie na uboczu. Jedno i drugie ma swoje plusy i minusy. Serwerownia na uboczu ma taki minus, że bardzo trudno do niej zbudować sensowne połączenia światłowodowe z odpowiednim poziomem redundancji. Znowu serwerownia w centrum miasta jest narażona na inne komplikacje, różnego wszelkiego takiego typu, jak na przykład fałszywy alarm bombowy w centrum miasta i zablokowany dostęp do serwerowni przez jakiś okres czasu. Nie daj Boże, w tym momencie zdarzy nam się awaria. Dlatego też trzeba po prostu popatrzeć, czy chwilowe utrudnienie w dostępie do serwerowni będzie dla nas jakimś wielkim problemem, czy jesteśmy sobie w stanie na to pozwolić. No i oczywiście nieśmiertelny temat cen. Przy cenach należy zwrócić uwagę nie tylko za cenę za pojedyncze stanowisko, również cenę za rezerwację powierzchni na przyszłość, ewentualnie wynegocjować kontrakt w taki sposób, aby tej opłaty za rezerwację nie było. No i oczywiście sposób, w jaki rozliczana jest klimatyzacja. Tych sposobów w Polsce jest cała gama. Najefektywniejszy sposób to jest taki, kiedy mamy dedykowaną powierzchnię tylko dla nas i klimatyzacja, która chodzi, to pomieszczenie ma swoje dedykowane liczniki elektryczne. To jest najefektywniejszy sposób liczenia energii. Są też sposoby, które wyliczają nam stawkę za klimatyzację w stosunku do tego, ile pobraliśmy prądu do zasilania naszych serwerów, co też ma swoje złe i dobre strony. Tak naprawdę trzeba przeanalizować, co jest dla nas opłacalne w naszym rozwiązaniu, bo to też zależy od skali, na jaką się operuje. Przy większej skali na pewno opłaca się mieć swoje wydzierżawione pomieszczenie z dedykowanymi licznikami energii na nasz dedykowany system klimatyzacji. No i takimi centrami danych w Polsce, które wydaje nam się, że spełniają większość z tych, znaczy tak naprawdę wszystkie z tych elementów, które wymieniliśmy, to jest nowo budowany telehouse ATM-u, gdzie nie ma już takich magicznych opłat za paczkordy światłowodowe, które zdarzały się wcześniej w innych lokalizacjach. No i będzie nowo budowane centrum danych PLX-a. Obie te serwerownie mają tą zaletę, że są to ogromne powierzchnie bez problemu można tam umieścić bardzo dużą ilość szaf i są perspektywy jasne na przyszłość, że w przyszłości można sobie dowolną ilość szaf jeszcze dostawić i wszystko jest zlokalizowane w jednym miejscu. Dodatkowo nie ma problemów z zakupem łączności, bo jak wiadomo, łączność do internetu też jest bardzo kluczowym punktem w biznesie internetowym. No i oczywiście w jaki sposób zorganizować sobie podłączenie do internetu. Standardem oczywiście jest to, żeby nasz system był widziany w internecie jako autonomiczny system, czyli żebyśmy byli w sobie samodzielnie kreować naszą politykę routingu. Daje to nam to możliwość łatwiejszego zapobiegania awarii w momencie, kiedy sami kierujemy redundancją, kiedy tworzymy redundancję naszej sieci, jesteśmy w stanie szybciej nad tym zapanować w przypadku awarii. W przypadku, kiedy tą część naszego systemu oddamy do zarządzania innej firmie, zawsze jest problem, jeżeli dzieje się coś nieprzewidywalnego, albo kiedy potrzebujemy nagle zmienić konfigurację, wtedy oczywiście ten flow jest skomplikowany, bo nie wystarczy, że zmienimy coś u siebie, tylko musimy jeszcze zmienić u naszego operatora, co czasami dostarcza wiele problemów. No i w Polsce, jeżeli się myśli o dużym serwisie internetowym, to oczywiście trzeba się podłączyć do TLX-a, do ACX-a, no i do jakiegoś dużego operatora międzynarodowego. W Polsce, akurat w Warszawie, ci operatorzy mają popyt zlokalizowany w dwóch lokalizacjach, także można się do nich podłączyć bezpiecznie i nie uzależnić się tylko w 100% od jednego budynku. No i firmy, które na to stać, mogą też próbować połączyć się bezpośrednio z telekomunikacją polską, aczkolwiek w tej chwili taniej jest po prostu wysyłać ruch do tej sieci przez łącza zagraniczne. Nie ma magicznych opłat za porty, no i stawka per megabit też jest znacznie tańsza. Dodatkowo ma tą taką super przypadłość, że ceny operatorów za megabit u operatorów międzynarodowych zmieniają się praktycznie co pół roku. No i ten spadek jest bardzo dynamiczny, to oczywiście przekłada się też na ilość pieniędzy, jakie co miesiąc zostawiamy u takiego operatora za tranzyt ruchu. No i oczywiście możemy na początku, jest opłacalne kupować internet przez pośredników, bo my jako taki zupełnie malutki serwisik startupowy, który generuje tam kilkaset megabitów, nie jesteśmy w stanie wynegocjować dobrych warunków, czy też zapewnić sobie redundancję na odpowiednim poziomie, ale w momencie, kiedy przekraczamy tą magiczną barierę gigabita, wtedy opłaca się zająć tym tematem całkowicie samodzielnie, czyli zorganizować sobie połączenie przynajmniej dwóch operatorów, podłączyć się w redundantny sposób do PLX-a i to wtedy po pierwsze wychodzi taniej, albo przynajmniej w takich samych, mówimy o takich samych kosztach, jak zrealizowanie takiego podłączenia przez pośrednika, a daje nam tą przewagę, że w momencie, kiedy potrzebujemy się skalować, czyli rozszerzać przepustowość naszego łącza, nie musimy negocjować najpierw z naszym pośrednikiem, pośrednik dopiero z operatorami, którzy zapewniają ten tranzyt, tylko robimy to bezpośrednio. Poza tym tacy operatorzy międzynarodowi zazwyczaj dają nam po prostu port 10 giga, ile tam wydmuchamy na tym porcie, to już nie ma najmniejszego znaczenia. Ma jedynie tylko odbicie wysokości faktury, która na koniec miesiąca przyjdzie do nas. No i oczywiście, jak już mamy tą serwerownię, podłączyliśmy naszą infrastrukturę do internetu, to przychodzi czas zakupów. Przy budowaniu serwisu internetowego można i zakupu dużej ilości sprzętu można stosować dwie strategie. To jest strategia, która polega na zakupowaniu całego wyposażenia od jednego vendora. Ma to swoje zalety i wady. Zaletami niewątpliwie jest to, że ten wolumen zakupów u tego pojedynczego vendora jest większy, dzięki temu można uzyskiwać większe opusty. No i daje nam tą przewagę, że wszystkie elementy i komponenty naszego sprzętu są jednakowe, także bez problemu możemy sobie wyciągać komponenty z jednego serwera, wkładać do innego serwera, albo zamieniać serwery obudowami, miejscami, czy też dowolnie je rekonfigurować bez konieczności utrzymywania dedykowanych zapasowych zasobów dla każdego z typu serwerów. Niestety czasami to się odbija tym, że taki vendor, gdy poczuje, że ma już nas w garści, przestaje udzielać nam takie wysokie rabaty i okazuje się, że w pewnym momencie zakupy u drugiego vendora są bardziej opłacalne, jeżeli chodzi o koszty. Jednak w momencie, kiedy decydujemy się na dwóch vendorów, no, tracimy tą przenoszalność komponentów. Niestety rynek serwerowy jest taki, że pamięci nie zawsze są przenoszalne pomiędzy serwerami. Z procesorami nie ma problemów, bo na tym się nie da nakleić logo producenta. No i producent nie może kwestionować przy naprawie gwarancyjnej, że ten procesor nie pochodzi od niego, ale no jest bardzo dużo problemów z dyskami twardymi, i z pamięciami RAM, to jest praktycznie nieprzenoszalne pomiędzy vendorami, jeżeli się zdecydujemy na jakiegoś IBM, jak HP, czy IBM, czy na przykład Fujitsu. Przy pewnej skali rozwoju w ogóle nie opłaca się kupować na przykład macierzy dyskowej z 4 dyskami i w ramach rozwoju tych dysków dokładać więcej, bo to po pierwsze zabiera więcej czasu w momencie zakupu, bo zamiast kupić raz macierz obsadzoną w pełni, to kupujemy najpierw macierz, 4 dyski, potem znowu kolejne dyski, generujemy dużo papierkologii, tracimy czas na telefony, zamówienia, i tak w dłuższej perspektywie czasu wychodzi, że te dyski i tak wszystkie na raz zużyjemy. Poza tym łatwiej jest kontrolować czy skalować zasoby, które są w pełni obsadzone, niż zasoby takie, które są obsadzone częściowo, bo się w pewnym momencie okazuje, że wydaje nam się, że mamy całą macierz, a kiedy potrzebujemy więcej przestrzeni, się okazuje, że tak naprawdę tam dysków brakuje. Także to upraszcza proces zakupowy, no i proces rozwoju i planowania pojemności takiego systemu. No i tutaj, tak jak powiedziałem, całe macierze obsadzone wszystkimi dyskami, jeżeli kupujemy blade'y, to budowa blade'a wypełniona w pełni serwerami. Najlepiej w takich blade'ach od razu kupić 2 procesory i pamięć na maksa. Jeżeli te procesory i pamięć nie będzie potrzebna, wyłożymy sobie i położymy na półce. Na pewno z naszego doświadczenia wychodzi, że nigdy nie było tak, że coś kupiliśmy i w ogóle leży sobie przez 2 lata niepotrzebne, tylko z wzrostem cały czas te części, które wcześniej wyjęliśmy, nie były potrzebne, wkładaliśmy w inne miejsca. I dzięki takiej strategii wydaje nam się, że dosyć mało czasu przeznaczamy na robienie samych zakupów, więcej czasu poświęcamy na badania nad tymi technologiami i wybór najlepszego aktualnie rozwiązania na rynku, jeżeli chodzi też o parametry wydajnościowe, niezawodnościowe i cenowe. No i z naszego doświadczenia wychodzi to, że pomimo to, że vendorzy te serwery przed wysłaniem do klienta testują, to mimo wszystko przed puszczeniem takiego nowo zakupionego sprzętu na środowisko produkcyjne, warto jest, żeby on sobie trochę pochodził testowo. My to robimy w taki sposób, że puszczamy na takim serwerze Mantesta i jeżeli posiada jakieś zasoby dyskowe, uruchamy na nim program, który różne kombinacje operacji IO wykonuje na tym, czyli tak naprawdę wkładamy na to urządzenie maksymalne obciążenie i pozwala nam to sprawdzić, czy urządzenie się gdzieś nie przegrzewa termalnie, czy na dyskach twardych nie ma bezsektoru, które po kilku zapisach od razu wychodzą, czy na przykład pamięci nie ma błędów, bo jak wiadomo nie ma nic gorszego niż operowanie, wymienianie komponentów na środowisko produkcyjne, dlatego warto to sobie przetestować. No i my przyjęliśmy taką zasadę, że wszystkie serwery, które aktualnie nie są na środowisku produkcyjnym, raz na jakiś czas mają uruchomioną taką procedurę, która sprawdza, czy one cały czas działają. Wiadomo, że nie można tego wykonywać cały czas, że serwer, który jest nieużywany produkcyjnie, to nie może też pobierać prądu, bo to jak wiadomo kosztuje, dlatego najlepsze rozwiązanie było, gdyby on cały czas tego Mantesta robił, tego VDBench'a, no ale niestety to jest koszt prądu, dlatego zrezygnowaliśmy i robimy to okresowo dla serwerów, które są jako taka gorąca rezerwa trzymane. No i oczywiście też w momencie zakupów należy zwrócić na okresy gwarancyjne poszczególnych komponentów. Czasami kupujemy na przykład obudowę serwerów Blade, na same serwery dostajemy powiedzmy 3 lata gwarancji, ale się okazuje, że jakiś tam pojedynczy komponent ma tak naprawdę rok gwarancji. No i w momencie, kiedy dochodzi do awarii takiego komponentu, okazuje się, że gwarancji nie ma i trzeba kupić nowy. Dlatego podczas zakupu należy się upewniać, że wszystkie komponenty mają minimum 3-letnią gwarancję, bo tak naprawdę nie ma sensu co roku się rozdrabniać i te gwarancje odnawiać, bo to jest też jakiś proces, który trzeba wykonywać. No a wiadomo, że jak sprzęt kupujemy, to przynajmniej te 3 lata u nas popracuje. No i warto też przy zakupach próbować się porozumieć z dostawcami czy z vendorami na ceny gwarancji, jakie będą obowiązywały po wygaśnięciu tej gwarancji zakupowej, bo to czasami też się okazuje duża niespodzianka wysokości. Często jest tak, że rok czy 2 lata gwarancji kosztuje tyle, co zakupienie nowego serwera dla takich 3-letnich serwerów. Dlatego też zawczasu należy przynajmniej, jeżeli się nie przed tym zabezpieczyć, bo to jest trudne, nie każdy, nie vendorzy niekoniecznie chcą iść na zagwarantowanie ceny, to należy o tym wiedzieć i pilnować tego. No i oczywiście polski rynek działa tak, że jest dystrybutor, integrator i klient końcowy. W momencie, kiedy decydujemy się na zakup jakiejś technologii po raz pierwszy, no to oczywiście marża tego integratora ma sens, no bo ten integrator dostarcza nam swoją wiedzę, uczy nas obsługiwać tego sprzętu. Jednak w momencie, kiedy kupujemy 1000 serwer, 2000, 3000, to jeżeli ta marża jest na całym takim samym poziomie, to ona jest w ogóle nieadekwatna do poziomu pracy, jaki ten integrator wykonuje, bo zazwyczaj to się sprowadza do tego, że integrator zamawia ten sprzęt dystrybutora i wysyła do nas kurierem, no i niektórzy integratorzy za to nawet sobie biorą 5%, dlatego należy być tego świadomym i w momencie, kiedy kupujemy kolejne serwery, warto powiedzieć takiemu integratorowi, że teraz to już niestety nie ma 5%, no bo pierwsze wdrożenie nastąpiło, zarobiliście na tym, teraz po prostu jedziemy na marży jednoprocentowej albo jednej niższej, no wystawienie faktury nie kwalifikuje się do takiej wysokiej marży. No i jeżeli jest taka możliwość, jeżeli tych zakupów robimy dużo, no to starać się unikać tych integratorów i kupować bezpośrednio z rynku dystrybucyjnego. Jest to bardzo trudne zadanie, bo rynek się broni przed tym jak może, ale jeżeli się odpowiednio ponaciska, to dla kilku dużych vendorów to się udaje i można pomijać tych integratorów w całej tej ścieżce. Rezerwa awaryjna. My na początku rozwoju zastanawialiśmy się, bo jak wiadomo standardowe serwisy Next Business Day nie zawierają w sobie gwarancji, nie gwarantują czasu naprawy. One tak naprawdę gwarantują, że vendor przyjmie od nas zgłoszenie i będzie się tematem zajmował, ale w ogóle nie ma tam nigdzie napisane, że pamięć RAM, którą zgłaszam, że będzie uszkodzona, że będzie wróci do nas w przeciągu jakiegoś tam rozsądnego czasu. No i u nas zdarzało się tak, że na przykład uszkodzone, mieliśmy kiedyś awarię 30 płyt głównych i czekaliśmy 3,5 miesiąca na wymianę wszystkich płyt głównych. Dlatego doszliśmy do wniosku, że trzeba kupić w takim razie serwisy z gwarantowanym czasem naprawy. W momencie, kiedy dostaliśmy wycenę na 1200 serwerów takich serwisów, to doszliśmy do wniosku, że dużo taniej będzie, jeżeli stworzymy sobie sami taką rezerwę awaryjną i wszelkie awarie najpierw usuwać za użyciem, za pomocą tej rezerwy awaryjnej i dopiero w takiej części wysyłać do vendora. No i przyjęliśmy takie statystyczne podejście, że zrobiliśmy sobie statystykę z ilości wszelkich awarii hardware'owych i wyliczyliśmy sobie, że w danym momencie powiedzmy najwięcej mieliśmy w przeciągu ostatniego roku 6 uszkodzonych pamięci RAM. No to znaczy, że na rezerwę awaryjną potrzebujemy minimum 6 pamięci RAM. Policzyliśmy sobie, nie licząc takich skrajnych przypadków, kiedy uszkodziło nam się 30 płyt głównych i mieliśmy uszkodzonych płyt głównych i innych rzeczy. No i wyszło nam, że tak naprawdę dla naszych potrzeb wystarczy, że kupimy sobie dodatkowo 16 serwerów, które będą po prostu czekały, aż się inny zepsuje. A usterki wymieniali komponentami z tych zapasowych serwerów. No i jak tak naprawdę stosujemy to podejście od roku i od roku nie mieliśmy ani razu takiej sytuacji, że zabrakło nam części na naszej rezerwie awaryjnej, żeby na bieżąco usunąć usterkę w naszym środowisku produkcyjnym. No i koszty, które ponieśliśmy, to było około 60 razy mniej niż gdybyśmy chcieli objąć wszystkie nasze serwery gwarantowanym czasem naprawy. Na początku, kiedy ma się tam kilka serwerów, zarządzanie infrastrukturą wydaje się czymś takim, no taki proces, który nie jest istotny, nad którym nie warto się skupić, bo tak naprawdę wszędzie się można zalogować SSH, jeżeli jest jakaś potrzeba, to nawet wysłać kogoś, żeby zastartował serwer. W momencie, kiedy mamy takich serwerów 1500, to się okazuje, że po prostu na to wszystko brakuje czasu. No i jest problem, bo tak naprawdę restart serwera, taki człowiek musi cały czas siedzieć w serwerowni i to serwery restartować, no bo przy takiej skali to się wszystko psuje. Dlatego od samego początku należy stawiać, żeby każdy z komponentów czy elementów, które kupujemy, był maksymalnie zarządzany i poczynając od list zasilających, które pozwalają nam każde pojedyncze gniazdko włączyć i wyłączyć. No i oczywiście serwery, na które jest tak zwany out of band management, czyli możemy jakby tak naprawdę wejść KVM-em na ten serwer i widzieć bezpośrednio, wejść do BIOS-u na przykład i zobaczyć, dlaczego ten serwer do cholery nie chce wystartować, bo się okazuje, że dyski twarde, które ma lokalnie, są oba uszkodzone. W momencie, kiedy nie mielibyśmy takiego zarządzania, no to diagnostyka jest o wiele utrudniona. No i oczywiście dostęp do storage'u też jest niezwykle istotny. Warto, żeby po prostu dało się go zarządzać z każdego miejsca, gdzie się znajdują nasi administratorzy. Z naszego doświadczenia wyszło, że warto też sobie wydzielić dedykowaną sieć, do której tylko podłączamy interfejsy zarządzające. U nas to się wyszło przy okazji tego, że kiedyś mieliśmy problemy z ze switchami internetowymi producenta, który niedawno splajtował, znaczy jakiś rok temu, i objawiało się tym, że co jakiś czas powstawała nam burza broadcastowa w sieci. O ile tą burzę broadcastową udawało nam się w miarę szybko usunąć, to mieliśmy taki problem, że te wszystkie interfejsy zarządzające się po prostu zawieszały, jak dostały taką burzą broadcastową. No i skutkowało to tym, no, że musieliśmy albo robić reinserty interfejsów zarządzających, albo nierzadko też restartować całe urządzenie. Dlatego doszliśmy do wniosku, że tą sieć zarządzającą trzeba wydzielić. Daje to nam dodatkową zaletę, że w momencie, kiedy sieć produkcyjna nam nie działa, to jesteśmy w stanie dostać się do sieci zarządzającej i bez problemu usuwać tą awarię. W przypadku, kiedy mamy to zintegrowane z siecią produkcyjną, sieć produkcyjna nie działa, nie działa na zarządzanie. No i tak naprawdę kończy się to tym, że trzeba wysłać inżyniera do serwerowni, który na miejscu będzie to diagnozował. W tej chwili po przyjęciu takiego rozwiązania tak naprawdę w serwerowni mamy tylko ludzi, którzy odpowiadają za takie czynności manualne, czyli wyciągnięcie kabelka, włożenie kabelka, wyciągnięcie dysku, włożenie dysku, diagnostyki, czy osoby, które w ogóle konfigurują system, czy próbują usuwać awarię, w ogóle do serwerowni nie jeżdżą. Nowo zatrudnieni pracownicy w ogóle nawet nie wiedzą, jak wygląda serwerownia, poza tym, że widzieli ją kilka razy na zdjęciach. Także w początkowym etapie było zupełnie inaczej. Tak naprawdę wszyscy nasi administratorzy byli w serwerowni i klikali wszystko do miejsca w serwerowni, bo kiedyś po prostu nie mieliśmy czasu, żeby usiąść i zastanowić się, jak to zrobić, żeby było dobrze. Dopiero z biegiem czasu wyszło, że pełna zarządzalność zdalna to jest to, co znacznie upraszcza pracę w takiej firmie. No i oczywiście oprócz tej głównej infrastruktury sieciowej warto jest też mieć tak zwanego backdoor firewalla, czyli wydzierżawione jakieś łącze ADSL-owe. Chodzi o to, żeby nie używał tej infrastruktury światłowodowej, która dostarcza główne łącze internetowe do naszego portalu. I w razie czego, kiedy jest jakaś katastrofa i wszystkie światłowody zostają przycięte, to my możemy wejść do środka do takiej serwerowni, no i zobaczyć, czy tak naprawdę się zepsuło, a nie znowu wysyłać kogoś na miejsce i patrzeć, co się dzieje. No i oczywiście inwentaryzacja. Na początku my działaliśmy w taki sposób, że przyjeżdżały serwery, to wkładaliśmy je do szafy, uruchamialiśmy, no i uruchamialiśmy jakieś tam usługi na tym, bo był ciągły niedobór serwerów i ciągły niedobór mocy w środowisku produkcyjnym. Z czasem okazało się, że kiedy chcemy wprowadzić zmianę w takim środowisku, jest totalna katastrofa, bo tak naprawdę każda większa zmiana sprowadza się do tego, że najpierw musimy zobaczyć, co w ogóle tam mamy i dopiero potem zacząć planować zmianę. Dlatego z tego czasu poświęciliśmy bardzo dużo czasu na zinwentaryzowanie wszystkiego, co już było, a tak naprawdę to w pewnym momencie przenieśliśmy całą serwerownię na nowe miejsce, tak żeby ten cały bałagan, który już kiedyś zrobiliśmy, już nie próbować go rozwiązać, tylko wszystko zbudować od nowa. No i zrobiliśmy, my to na początku robiliśmy wszystko w arkuszu Google'owym. Chodziło o to, żeby wiele osób naraz mogło to edytować i było to w miarę online. Nie tak, że każdy ma arkusz kalkulacyjny na swoim laptopie. Jak coś zmieni, nie zapomni wysłać na główne repozytorium, to nikt o tej zmianie nie wie. No i to się bardzo dobrze sprawdzało i w niektórych obszarach do tej pory sprawdza. No ale powstaje jeden problem, że jak się dokonuje na przykład zmianę, no to tą zmianę trzeba dokonać w kilku miejscach. Dlatego bardzo istotnym elementem takiego zarządzanie infrastrukturą jest odpowiednie oprogramowanie, które pozwoli nam uprościć pewne procesy i zarządzać tą informacją. My tak naprawdę w tej chwili testujemy kilka różnych oprogramowań. Jednym z nich jest tutaj wyświetlony DC Track, ale równie dobrze można to zrobić tulami od IBM-a, od HP. Niestety do rozwiązań takich stricte serwerowych trzeba jest mocno skustomizować, ale to są potężne narzędzia, które pozwalają tak naprawdę oprocesować każdy z obszarów, w którym zarządzamy tą infrastrukturą. No i oczywiście, tak jak mówiłem, w serwisach internetowych nie ma takiego okresu stagnacji, że jak coś się raz zbuduje, to już się potem tego nie dotyka. Tam co chwilę się pojawiają nowe usługi, użytkownicy mają nowe wymagania, my się do tych wymagań dostosowujemy. No i ta infrastruktura cały czas żyje. Albo się większa, albo się zwiększa, albo jest zmieniona jej konfiguracja. No i prowadząc taki serwis trzeba być na to przygotowanym. Nigdy nie można zaryzykować twierdzenia, że po jakimś czasie to się uspokoi i tak naprawdę nic już tam nie będziemy zmieniać. W momencie, kiedy już mamy tą serwerownię, jakąś zarządzamy tą infrastrukturą, dochodzi kolejny proces, czyli tak naprawdę rozwój tej aplikacji, czyli zapewnienie użytkownikom usługi czy funkcjonalności, które oni pożądają. No i my też na początku rozwijaliśmy to bardzo chaotycznie, po prostu przychodził prezes do programistów i mówił, że dzisiaj to chcemy taką funkcjonalność. No i tam wszyscy zaczęli klikać tą funkcjonalność. Do kilku programistów to jeszcze było w miarę efektywne, a w momencie, kiedy tych programistów się zrobiło 20-30, w taki sposób już się nie dało tym zarządzać i trzeba było to jakoś ustandaryzować. No i w tej standaryzacji, standaryzując to, staraliśmy się też wyeliminować problemy, które widzieliśmy w naszej codziennej pracy. Kiedyś pracowaliśmy w tak zwanym modelu dwudospadowym, czyli był, powiedzmy, projekt uruchomienia powiadomień, no i siedziało kilku programistów i nikt po drodze nie sprawdzał, czy te powiadomienia, które oni robią, to idą prawidłowo i w ogóle czy termin będzie dotrzymany, tylko w momencie deadline'u okazywało się, że no po prostu to nie działa, ale nie działa tak jak chcemy. Dlatego zaczęliśmy stosować model iteracyjny. Polega on na tym, że w każdy projekt jest realizowany częściami i te iteracje są bardzo krótkie, czyli zazwyczaj tygodniowe i po każdym tygodniu mamy wyprodukowany już jakiś kod, który w jakimś stopniu jest już funkcjonalny. Dzięki temu w każdym tygodniu jesteśmy w stanie określić, czy to, co robimy, idzie zgodnie z założeniami, czy tempo jest prawidłowe. Jeżeli coś się dzieje nie tak, to zareagować. Na przykład, jeżeli brakuje zasobów do tego projektu, to dać tych zasobów więcej. No i my w tej chwili takie zespoły projektowe tworzymy z architektów oprogramowania. Architekci odpowiedzialni są za nadzór taki wysokopoziomowy nad całym projektem, czyli oni pilnują tego, czy wszystkie nasze doświadczenia, które zdobyliśmy w trakcie tworzenia oprogramowania, są wykorzystywane, czy oprogramowanie jest projektowane zgodnie z naszymi wytycznymi firmowymi i czy wykonywane jest w sposób najbardziej odpowiedni, czyli w naszym przypadku najbardziej wydajny. Do tego dochodzi administrator, który jako osoba, która potem utrzymuje takie oprogramowanie, pilnuje też, żeby nowe projekty czy nowe programowanie, które powstawało w taki sposób, żeby było dosyć proste do wdrożenia na nasze środowisko produkcyjne, ale oprócz tego nie sprawiało problemu w utrzymaniu. Do tego dochodzą programista lub programiści, którzy fizycznie klepią ten kod, który potem oferuje jakieś usługi. No i takie osoby, które wspomagają, czyli koderzy CSS, HTML, którzy ten kod ubierają w ładne obrazki, ładne style. Grafik, który projektuje odpowiednią grafikę, no i jedna z najważniejszych osób, która jest na końcu, to jest tester. Tester tak naprawdę odpowiada za kilka obszarów. Jednym z obszarów, za który odpowiada, jest badanie tak zwanego user experience, czyli loguje się jako zwykły użytkownik na portal i sprawdza, czy te zaimplementowane funkcje działają zgodnie z założeniami, czy nie powodują błędów w innych komponentach. Ale oprócz tego wykorzystujemy też zautomatyzowane narzędzia, które wykonują pewne czynności automatycznie, no i sprawdzają przy okazji, czy nowa funkcjonalność, nowy komponent, który stworzyliśmy, nie generuje większego obciążenia niż powinien. Każdy taki zespół projektowy ma swojego project managera. Project manager jest w całości odpowiedzialny za projekt, tak zwany odpowiedzialny produktowo, czyli tak naprawdę to on decyduje, jak ten produkt ma wyglądać, jakie ma mieć funkcjonalności i to on jest odpowiedzialny za pilnowanie terminów i przypisywanie zasobów do tego projektu, ewentualnie odejmowanie lub dodawanie, jeżeli tych zasobów jest za dużo lub za mało. Do tego całego procesu z zewnątrz jeszcze mamy menadżera jakości, który nie bada samego kodu, który tworzą programiści, tylko bada, czy sposób, w jaki tworzą ten kod, czyli procesy, którymi powinni się kierować wszyscy w zespole, są przestrzegane. Na koniec każdego projektu mamy audyt, gdzie w każdym z aspektów, które oceniamy, wystawiane są punkty procentowe i na koniec jest oceniana zgodność projektu z zasadami ogólnofirmowymi. Z naszego doświadczenia wychodzi też, że kod, który tworzą programiści, warto też przeglądać, czyli u nas akurat to robią architekci, czyli tak naprawdę każda linijka kodu jest analizowana potem przez osobę z dużym doświadczeniem, czy sposób, w jaki zostało to stworzone, nie wpływa negatywnie na jakiś inny element systemu. No i oczywiście do tego wszystkiego też jest potrzebny system, który to będzie pilnował. My akurat w naszym przypadku używamy Jiry, która jest z powodzeniem używana u nas i w kilku innych projektach open source'owych, czy w kilku innych portalach do rozwoju oprogramowania. Oczywiście to ten oprogramowanie też trzeba mieć gdzie tworzyć. U nas jest tak, że kiedyś była jedna wielka platforma testowa, ale powstawały konflikty, kto ma kiedy jej używać, dlatego postanowiliśmy dla każdego dewelopera stworzyć mu indywidualne środowisko deweloperskie. Niestety to środowisko deweloperskie z racji skali naszego środowiska produkcyjnego nie jest w stanie w 100% mu odpowiadać, dlatego za pomocą wirtualizacji zrobiliśmy też kilka niezależnych takich środowisk testowych, które są bardzo zbliżone do środowiska produkcyjnego, jeżeli chodzi o skalę i sposób konfiguracji czy zależności pomiędzy różnymi komponentami. No i jak wiadomo, pewne rzeczy, jak się tworzy, nie wszystko da się zrobić samemu. Część rzeczy też staramy się outsourcować, szczególnie jeżeli chodzi o takie funkcjonalności niekorowe, czyli takie, które nie ingerują mocno w serce naszego systemu. Takimi przykładami takich projektów jest na przykład aplikacje mobilne, które w całości przekazaliśmy do wykonania przez inną firmę. No i oczywiście wszyscy teraz, wszystkie portale społecznościowe od jakiegoś czasu mają API. My niestety do tej pory tego nie mieliśmy, niedawno udało nam się to uruchomić. Niestety w tej chwili pracujemy jeszcze w takim modelu, ja bym powiedział, zamkniętym, że tylko dopuszczamy firmy, które wcześniej zaakceptujemy. Chodzi o to, żeby kontrolować, co się pojawia w tych aplikacjach. No i czy to nie zaburza ogólnego user experience na naszym portalu. No i niestety chyba nie udało mi się wszystkiego opowiedzieć. Nie? No. No niestety tak naprawdę z takich ciekawych rzeczy to chodzi o planowanie pojemności. To jest jeden z procesów, któremu najwięcej poświęcamy uwagi. Chodzi o to, żeby zaszyć w aplikacji maksymalnie dużo danych statystycznych, tak zwane, my to nazywamy metryki, czyli każda czynność, czy każdy element pracy systemu, który w jakiś sposób jest monitorowany, żeby też dało się go obrabiać statystycznie. Dzięki temu możemy na każdą funkcjonalność stosować sobie trendy, czasy, mierzyć czasy odpowiedzi i w momencie, kiedy coś wyskakuje ze swojego naturalnego trendu, jesteśmy w stanie to opomiarować, wygenerować alarm w systemie monitoringu i osoba, która jest odpowiedzialna za analizowanie tych alarmów, to przeanalizować. No i oczywiście w serwisach tego typu analiza trendów jest jednym z najbardziej istotnych elementów, który pomaga planować pojemność. No i oczywiście architektura systemów. Redundancja jest fajnym rozwiązaniem, ale nie wszędzie jest opłacalna. W naszym przypadku nie wszystko budujemy redundantnie. Bardziej staramy się budować to w taki sposób, że poszczególny komponent jesteśmy w stanie szybko zastąpić innym, bo z naszego punktu widzenia jesteśmy w stanie sobie pozwolić na 15 minut awarii w ciągu roku, jeżeli to powoduje o połowę mniejsze koszty na utrzymanie infrastruktury. I przy tego typu serwisach warto iść w tą stronę i starać się na siłę budować w 100% redundantnego rozwiązania, które jest w stanie przetrwać każdą awarię. No i oczywiście dopuszczamy manualną interwencję, że jeżeli coś się zepsuje, to czasami trzeba ręcznie naprawić. No i przy tej ilości serwerów automatyczne propagowanie zmian. Spora część serwerów to są serwery bezdyskowe, które budują się z NFS-a i tą zmianę po prostu wprowadzamy w jednym miejscu i automatycznie tą zmianę widzą wszystkie serwery. Replikacja danych i dzielenie poziome i pionowe to jest też coś, co mocno stosujemy. No i jedna uwaga, jedna rzecz, którą wypracowaliśmy z czasem, że kiedyś zarządzaliśmy, że ten serwer, teraz bardziej zarządzamy tak, że mamy profil i ten profil po prostu jest na jakimś serwerze, a nie, że serwer jest powiązany ściśle z jakąś tam ramą. No i tyle.
Dziękuję.